Witamy serdecznie, mamy sobotę, minęła 14, rozpoczynamy dzisiejsze spotkanie z filmem w kinie w Lublinie. Witają
Iga Wójtowicz
i Grzegorz Heluchuliński, ale zaczynamy od złych informacji, bo wczoraj dostaliśmy informację o śmierci jednego z najwybitniejszych polskich aktorów i nie tylko.
Aktorów i scenarzystów, tak, to smutna wiadomość. Stanisław Tym odszedł od nas. No myślę, że to jest człowiek, który ukształtował poczucie humoru całych pokoleń, bo myślę,
prawda,
że nie jednego,
tak,
a całych pokoleń. Rewelacyjny aktor, scenarzysta odpowiedzialny za między innymi Bruneta Wieczorową Porą czy Misia, więc naprawdę wybitna postać, jeśli chodzi o to polskie kino.
Ciężko mówić o panu Stanisławie i nie uśmiechać się. To jest dziwne
to
uczucie, nie? Bo nie ma człowieka już z nami, ale jak tylko sobie przypomnimy nazwisko Tym, to od razu uśmiech na twarzy się pojawi i dziś jest dobra okazja, żeby sobie przypomnieć na przykład Misia.
Na przykład Misia, czy inne filmy z jego udziałem. Rejs chyba też jest jednym z tych filmów, dzięki którym on w ogóle karierę rozpoczął.
Tylko Rejs to jest film specyficzny, moim zdaniem, który pokazuje, jakie masz poczucie humoru.
A ciebie śmieszy Rejs, czy
tak,
nie?
Okay. Bawi mnie Rejs.
Dobrze.
Chociaż wiem, że to jest taki śmiech, wiesz, ale...
No ja najbardziej to kocham te sceny o polskim kinie jednak.
Inżynier Mamoń. Drogę
tak.
Na Ostrołękę.
Tam Stanisława Tyma w tej scenie akurat nie ma, ale tak, bogata kinematografia, można wybrać coś, żeby upamiętnić go.
Odgłos paszczu.
Ten weekend, tak.
Patataj. No to my robimy patataj dalej, zaglądamy na wielki ekran, jesteśmy przy animacji, która musiała się udać. Vaiana, część druga.
I się udała. Musiała się udać i się udała w moim odczuciu, ale też w odczuciu moich współtowarzyszek, z którymi w kinie byłam, bo zrobiłyśmy sobie takie duże babskie wyjście. Film, który się wielu pokoleniom spodobał, bo były i mamy, i ja w wieku takim pośrednim, i nastolatki, które też były zachwycone. No, Vaiana trochę dorosła.
Tak,
ma młodszą siostrę.
Już jest poważną kobietą.
Już jest poważną kobietą, która nawet dostaje taki specjalny tytuł Tautaja, co oznacza, że może wypłynąć na oceany, może szukać nowych wysp, nowych w zasadzie ludów, które gdzieś tam są z nimi spokrewnione
i o tym jest film, bo ona w taką podróż rusza.
Tak, jesteśmy na wodzie, cały czas jesteśmy na wodzie. Ja jeszcze dodam, że widziałam ten film w 4D, więc jeżeli ktoś miałby ochotę tak się na to może wybrać, to polecam, bo to jest ciekawe przeżycie. Jeśli chodzi o sam film, mamy bohaterów, których znamy. Jest Vaiana, jest Bóg, półbóg Maui, jest rodzina Vaiany, ale też się pojawiają nowi ludzie i nowi przyjaciele, którzy razem z nią w tę podróż wyruszają. No jedni są bardziej otwarci na takie przygody, inni trochę mniej, ale tak jak to było w przypadku pierwszej części, przekonują się szybko do tych pomysłów Vaiany. No i mamy świetną muzykę w tym filmie i świetne piosenki. To taki
to film
musicalowy film bardzo.
Muzyką stoi, ale też Disney stoi muzyką i to jest dobry film rzemieślniczy. W sensie Disney już nauczył się robić filmy na jednym poziomie. Tutaj nie ma ani dobrych, wybitnych filmów, ani złych. Są po prostu produkcje disneyowe.
Tak.
Disneyowskie.
To jest taka klasyczna też animacja w takim kontekście polityczno-moralnym, że tutaj nie mamy żadnych takich ani wpadek, ani właśnie też takiej zbytniej poprawności politycznej, która często teraz towarzyszy produkcjom amerykańskim i możemy to obserwować i na platformach, i w kinie. Tak, tutaj mamy po prostu taką czystą rozrywkę, fajną bajkę, która mówi o tym, że dziewczyny też dają radę, ale nie muszą dawać rady same, bo że czasami
oczywiście
można poprosić o pomoc i ta pomoc przychodzi.
Taki komentarz czytałem, że to jest film o kobiecie w łódce, ale bardzo udany.
A propos polskich komedii.
Tak.
Tak, bardzo udany. No i to, co mi się podobało, to też to, że właśnie ona miała chwilę słabości i Maui przyszedł i ją musiał trochę tak skołczować.
Tak jest.
Swoją piosenką, więc też fajnie, że pokazujemy takie rzeczy, że mamy bohaterów, którzy są dzielni, ale mogą przez chwilę sobie trochę być zmęczeni swoją siłą i odwagą, bo tak jest w życiu, no też musi być miejsce i na takie rzeczy.
Oczywiście. Jak w życiu też jest miejsce na dobre i złe filmy, przechodzimy do kolejnego tytułu, przy którym się trochę pokłóciliśmy.
Tak.
Diabeł. Ten film jest w kinach. Można oglądać polską produkcję o byłym żołnierzu Gromu, który jest po części na emeryturze, ale po części pomaga takiej dziwnej organizacji.
Nie wiadomo, co on robi.
No. On żyje w lesie z psem, gdzieś osamotniony, dostaje informację, że jego tata umarł i musi się stawić na pogrzeb i tam zaczynają się dziwne sprawy lokalnej społeczności, w które on jest też wikłany. W tej roli Eryk Lubos. Dla mnie film dobry.
Dla mnie film zły.
No i dobra. Dlaczego twoim zdaniem jest zły, a ja będę szukał kontrargumentów.
Okay. Dobrze, to zacznijmy od tego, że ja nie wiem, dlaczego on mieszka w lesie.
No bo on chciał się od wszystkiego i wszystkich odciąć.
No ale to nie jest w filmie powiedziane. Ja tego nie widzę. Po prostu widzę mężczyznę, który w lesie pali ognisko i nagle się zjawia kobieta, która mu mówi różne rzeczy i on gdzieś tam się musi w to swoje rodzinne życie z powrotem uwikłać, jak to powiedziałeś.
To ja teraz przyniosę cię do końcówki filmu. Informacja o weteranach.
Nie widziałam końcówki filmu, wyszłam po godzinie z kina.
A widzisz.
nie wytrzymałam dłużej.
Przed końcem filmu, jakbyś może całość zobaczyła, jest informacja o weteranach wojennych, co się dzieje z nimi w Stanach Zjednoczonych. Ile procent żyje w ubóstwie, ile procent jest niepełnosprawnych, ile procent popełniło samobójstwo. I na koniec jest napis, dane o weteranach wojennych w Polsce są nieznane. Nikt nie robił takich badań.
No i widzisz, i to jest ciekawy punkt wyjścia, od którego można by było ten film zacząć
gdyby
i opowiedzieć historię weterana. Okay. Bo tu mamy historię mężczyzny, który wziął się nie wiadomo skąd, nie wiadomo za bardzo o co chodzi. Mamy intrygę, która jest politycznie bardzo ciekawa, ale za mało zarysowana, jak dla mnie, w tej fabule. Za mało jest zwrotów akcji, które by mnie utrzymały tak, żebym ja była ciekawa tego, co się dzieje. Tam mamy w zasadzie od razu powiedziane, kto o co walczy i dlaczego.
Poczekaj.
No.
Bo jak nie byłaś do końca, to nie widziałaś zwrotu akcji.
No
kto
dobrze.
Kto jest tym złym?
No dobrze, nie widziałam, ale też ja nie lubię filmów, gdzie ja muszę bardzo długo czekać na coś, co mnie zainteresuje. Tutaj byłam w kinie przez godzinę, no nic mnie nie zaciekawiło. Bardzo prosta była ta konstrukcja, no i nie wiem o co chodzi, to znaczy tak, wiem o co chodzi, bo za scenariusz odpowiada Robert Ziembiński, który zrobił jeszcze film The End i to jest jego drugi film.
Poza anteną powiem ci, kto był tym złym i o co chodziło.
Dobrze, to mi powiesz, nie będziemy zdradzać słuchaczom, ale tak jak mówię, no scenarzysta debiut miał niezbyt udany, tutaj jest wcale nie lepiej. Ja nie lubię, jak w kinie czuję scenariusz. Ja lubię iść i obejrzeć film, gdzie ja naprawdę wierzę w to, że Eryk Lubos jest tym bohaterem. Lubię się zagłębić w historię w taki sposób, że przestaję widzieć aktora i przestaję scenariusz czuć. Tu było go czuć na każdym kroku i było czuć, że jest po prostu kiepski. Widziałam, że ci aktorzy się bardzo starają i robią co mogą, ale dialogi no, były śmieszne.
Dobra, były śmieszne, ale moim zdaniem takie dialogi w tym filmie powinny być. Czytałem taki artykuł, że Diabeł to odrobiona lekcja z psów.
No, z psów i z Johna Wicka. Bardzo mi się to podobało i bardzo się z tym nie zgadzam.
A ja się zgadzam, bo jak spojrzymy na Johnego Wicka, jak spojrzymy na filmy Psy, no w Psach jest mnóstwo kultowych dialogów, ale to też nie są jakieś głębokie dialogi.
Nie są głębokie, ale są kultowe.
John
no, są
Wick,
o czymś.
Gdzie masz John tam dialog?
Okej, okay, ale John Wick jest bardzo dobrą produkcją, jeśli chodzi o jakość.
To jest amerykańska, tam jest sieczka. No. John Wick po prostu wchodzi do pokoju i wychodzi tylko on z niego.
No ale nie miejmy kompleksów i róbmy świetne
ale
kino.
Ale tutaj jest fajne połączenie. Masz Góry Tarnowskie, masz lokalność, masz Lubosa, który...
Ale tego też jest za mało.
Który
tam
pasuje tutaj jak ulał do tego weterana. Takiego skrytego, zamkniętego gościa. Skoro skryty,
pasuje,
zamknięty
tak.
gość... oczywiście z tyłu głowy ma to, co działo się w jego misjach, więc nie jest rozgadany. Ma swojego przyjaciela
Ale on
psa.
Nie musi być rozgadany. To nie chodzi o to, że to mają być monologi
pszczoły,
nie wiadomo jakie.
Typu strzeżonego pan Glock strzeże. No to przejdzie do języka potocznego.
No, sprawdzimy, czy przejdzie, bo ja wątpię trochę, ale okej.
Jest
okay,
dziewczyna,
może
którą
tak.
on szybko rozszyfrował i wie, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje, więc jako porzucona dziewczyna przez jakiegoś gościa, który ją bił po pijaku, dostaje bohatera, który walczy o miejscową
lokalność. No i to też było dla mnie mocno zastanawiające, że ona zakochuje się w nim w zasadzie od pierwszego...
No bo zdjął koszulkę, hello, jednak...
Przepraszam, zanim zdjął koszulkę, to oni już byli dawno po kolacji i to nie było tak od razu, że zdjął koszulkę. No i też piękna blondynka i Eryk Lubos, no... Ja rozumiem, że to był bardzo głęboki bohater, który miał coś do przekazania, ale no tak od razu się w nim zakochała.
No nie wiem, no nie zbadane są wyroki boskie.
No i nie, Anny, nie, to nie był dobry film.
No dobra. Może po prostu ja go oglądałem późno i chciałem się
może
odstresować.
Może tak, ale słuchaj, bo ja nawet bym się tak, gdyby to było dobre kino akcji.
No ale jest tam akcja,
sceny
walki.
Ale to jest takie głasianie, oni się tam wcale nie biją tak bardzo.
No jak nie biją?
Wiesz, żeby to było takie realne i żebym ja w to uwierzyła.
Ja bardzo podobne
tam
sceny...
Eryk Lubos macha ręką i oni się już przewracają.
No bo to jest kino.
No nie właśnie.
Podobne sceny walki i strzelania widziałem w serialu Idź Przodem, Bracie.
Nie, i tu się nie zgodzę. To był świetnie zrealizowany serial.
No dobra,
który
a gdyby diabeł był...
Była...
Przepraszam, przerwę tak. ci. Gdyby diabeł był serialem, byłby dla ciebie zjadliwy?
No nie wiem, to zależy, co by się działo w tych odcinkach.
Może jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że filmy są robione max 2 godziny, półtorej.
Nie, bo tu nawet nie ma skrótów scenariuszowych. Gdyby, jakby to nie jest... W Gladiatorze było za dużo akcji. Uh-huh. I Gladiator, gdyby był rozłożony na serial, byłby lepszy, bo byłoby miejsce na jakiś oddech. To jest nuda trochę, no. Tu nie ma materiału na
nie
serial.
Nie dojdziemy do porozumienia,
nie
bo
dojdziemy do porozumienia.
Koleżanka nie obejrzała filmu do końca.
Ale no, po godzinie już mogę powiedzieć, że dialogi były kiepskie.
I tory były złe.
No, tak było właśnie.
Dobrze,
i podwozie też
prosimy
było złe
obejrzeć
filmie.
Diabła i wyrobić sobie własne zdanie.
Albo
bo,
nie oglądać. Można
bo ja
też
jestem,
nie oglądać.
Ja stoję po stronie widzów, którzy ten film w internecie chwalą. Dla nich jest spoko, da się oglądać. Jest to taki rodzaj kina, który może odmurzyć. Ale z drugiej strony są krytycy, którzy strasznie zjechali ten film. I ty jesteś w roli
ja
tego
jestem
krytyka.
Trochę, tak, trochę jestem... Ja nie lubię źle mówić o filmach, wolę chwalić filmy i wolę mówić o nich dobrze, ale naprawdę jeżeli ktoś...
To poczekajcie do serii, to za chwilę będzie działo.
Oj, dzisiaj rzeczywiście jakoś tak mam... Tak, nie, no nie wiem, ciężki nastrój będzie dzisiaj, ale...
Zostańcie z nami.
Lepiej nawajane.
Dobra, i jesteśmy na początek na platformie Prime. Bo tam wylądował serial, który jest opisywany jako produkcja twórców serialu 1670. Jak ja to czytam...
To już myślisz, ale będzie.
To mówię sobie hop, 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 hop. Będę miał o czym mówić w Radiu Lublin, w kinie w Lublinie. Bo tak też się dzieje, tutaj jesteśmy. Serial Gąska. Serial, który opowiada o pracownikach sklepu Gąska.
Gąska, tak.
No, możemy podejrzewać, że to jest trochę szydera z jednego marketu, z drugiego marketu. Trochę dorzucono biura polskiego i zagranicznego. Mm-hmm. Ale jak wszystko wrzucisz do garnka, to wychodzi mdły smak.
Bardzo. Nie zaśmiałam się ani razu.
Ja bardziej zrobiłem tak...
No ja nie zrobiłam. Mi było przykro trochę, jak oglądałam ten serial, bo rzeczywiście spodziewałam się bardzo dużo i po obsadzie, i po twórcach, którzy odpowiadają za 1670. No i Tomasz Kot, przecież genialny aktor tutaj no, w roli
Tomasz,
szefa.
Tomasz Kot jeszcze okej, jest trochę creepy, ale to nie będzie na przykład Michał Holc z Kropliczanki, którego też w pierwszych odcinkach widzowie jechali, ale jak zestawimy tych dwóch szefów ze sobą, polskie The Office i Gąskę, no to przepraszam bardzo, ale The Office miażdży Gąskę.
No to chyba miażdży, to znaczy myślę, że łatwo jest tą Gąskę zmiażdżyć w ogóle czymkolwiek, dlatego że mam wrażenie, że tutaj trochę twórcy wpadli w taką pułapkę, jesteśmy z Warszawy, to się pośmiejemy z biednych ludzi. I to jest częste w polskim kinie i to jest coś, co mnie bardzo irytuje, bo to nie jest śmieszne po prostu. No. Mam wrażenie, że tutaj ci ludzie, którzy stworzyli ten serial, trochę chcieli opowiedzieć o supermarkecie językiem korpo, który znają. Trzeba było się trzymać korpo, albo trzeba było się trzymać właśnie tego kostiumu historycznego jak w 1670. Czekamy na drugi sezon, nie przekreślamy jeszcze go.
Nie spalcie tego, proszę, błagam.
Natomiast tutaj, no, mamy właśnie tych, ten szef, którego gra Tomasz Kot, który jest zafascynowany Ameryką, który wszystko chciałby mieć amerykańskie i Elon Musk to jest świetny człowiek. On mógłby być zabawny, gdybyśmy się z niego śmiali właśnie razem z tymi bohaterami, z jego pracownikami, którzy też na pewno mogliby obnażyć właśnie to, że on jest zabawny. A my się tu śmiejemy z fejsowania produktów, gdzie ja sobie myślę o wszystkich tych pracownikach sklepów, zwłaszcza w tym świątecznym okresie, to naprawdę nie jest śmieszna praca. To jest bardzo ciężki zawód.
Tak.
I uważam, że właśnie takie przekładanie tego korporacyjnego języka, tutaj Magda Koleśnik jest w roli takiej chyba menadżerki tego sklepu, która jest właśnie taka bardzo nastawiona na sukces i na wyniki. To mogłoby być zabawne, tylko właśnie no nie,
jest Janusz
nie wyszło. No
jest
nie wyszło.
Janusz Chabior, który się miejscami broni. Jest Tomek Kot, który no sam tego nie udźwignie. Mamy innych młodych aktorów.
Tam się wszyscy bardzo starają.
Miałki humor, bo można było pójść bardziej po bandzie i to może by zaśmieszyło widza.
No, myślę, że tak.
A to jest takie głaskanie kotka.
Myślę, że
tak. Przepraszam,
no,
gąski.
Gąski, głaskanie gąski. Gdybyśmy naprawdę śmiali się, jakby to było zrobione z perspektywy pracowników, którzy mają szefa.
Ale jest z perspektywy, tylko oni mają szefa, który jest dobrym wujkiem. Od razu.
Tak, ale też odcinka. Z takiego szefa też się można pośmiać. No myślę, można. Że jakbym ja pracowała w sklepie i mój szef miałby taką obsesję na punkcie Ameryki, ja bym się trochę z niego śmiała. A tutaj mamy tak zrobione, że to jest wszystko takie bardzo grzeczne i ci pracownicy jak takie baranki za nim tam podążają i za tą amerykańską narracją. Mamy główną bohaterkę, która jest jakąś tam jedyną zbuntowaną dziewczyną.
I tutaj stop.
Bo ma jakieś tam problemy
właśnie,
z przeszłości.
I ma wizję, w której pojawiają się znane postacie z telewizji i z tak. internetu. Ja coś czuję, że ktoś napisał scenariusz i stwierdził, dorzućmy jeszcze, żeby robiło zasięgi w internecie.
A być może.
Tylko to jest kompletnie niepotrzebne. Te wstawki tych... najpierw była...
Weronika Rossetti.
Weronika Rossetti. Potem był Wróżbita Maciej.
Uh-huh. Radek Kotarski.
Tak, Radek.
Tak. No, no nie, no nie, nie sprawdziło się to wszystko i nie wiem, nie zaśmiałam się w ogóle.
Ja bym powiedział tak. Gąski, gąski do domu. Boimy się kolejnych odcinków. Po trzech przestałem oglądać.
No
w sensie
ja
skończył mi się
tak.
czas. W domu. Musiałem iść spać, ale wiedziałem,
nie
że
nie... żałowałeś.
Znaczy wiedziałem, że nie wrócę.
No, tak.
Ja chciałem dać szansę tej produkcji. Pierwszy odcinek, okej. Okay. Drugi, okej. Okay. Trzeci. Ile jeszcze? Idę spać, budzę się i wiem, że do niego nie wrócę.
No i tu się zgadzamy, ja też nie wrócę.
Tak więc postarajcie się przy kolejnych częściach 1670, bo liczymy na was. Czas na kolejny serial. Tym razem Netflix, tym razem Tajny Informator i tym razem amerykańskie kino, które wraca trochę do sitcomu. Mamy starszego mężczyznę, który najmuje się u prywatnej pani detektyw, żeby inwigilować dom seniora.
Tak, bo tam zaginął drogocenny naszyjnik.
Tak, i on to towarzystwo zaczyna wsiąkać. On stracił żonę, nie może się z tym pogodzić, nie potrafi...
wyrażać
nie do
potrafi
swojej
rozmawiać
córki,
tak,
tak,
o
czy z innymi.
W ogóle. Mhm.
Tutaj trafia do bardzo ciepłego domu i ja bym chciał się w takim domu zestarzeć. Happy hour po 15 i drinki z palemką. Imprezy do białego rana. Co chcesz, to masz. Płacę wszystkie pieniądze.
No tak, trafiła nam się na koniec dzisiaj perełka. Po tym jak się troszkę pokłóciliśmy, po tym jak się zgodziliśmy, że Gąska jest kiepskim serialem, to mamy Tajnego Informatora, który jest serialem, który mnie absolutnie zachwycił.
Wciąga od pierwszego kwadransa. Już jesteś wciągnięta w serial.
I nie ma tam bohatera, którego się nie lubi. Tam wszyscy są tak
nawet
cudowni.
Nawet jak ktoś jest zły z teorii.
No,
ten,
tak.
To i tak go lubisz. Ta pani detektyw, niby taka oziębła, taka wredna, a i tak ma trochę empatii co do swojego pracownika.
No tak, do niego on w ogóle jest bardzo rozczulający. Ted Danson w roli Charlesa, czyli tego tytułowego Tajnego Informatora. Bardzo przyjemnie się patrzy na aktorów seniorów.
Pauza. Nie odnosisz wrażenia, że ten serial to jest taka amerykańska wersja gangu Zielonej Rękawiczki?
Tak, właśnie chciałam też do tego nawiązać, że trochę jest. Mhm. Trochę mi też przypomina serial, który bardzo polubiłam, Grace i Frankie. To też właśnie dwie seniorki. Lubię te seriale, które tak odczarowują starość. U nas się bardzo dużo mówi o tym, że a, Panu Bogu, to się starość nie udała. Te seriale pokazują, że może się udać, że może być fajna, że pomimo chorób, pomimo jakichś tam trudności zdrowotnych, no można mieć ciekawe i barwne życie, otaczając się ludźmi po prostu, bo to tutaj jest. Tak naprawdę ja obejrzałam już chyba 6 czy 7 odcinków tego serialu. Ten naszyjnik to w ogóle schodzi gdzieś na dalszy plan. To już nawet nie myślę o tym, kto to ukradł
i, tak dalej.
I czy się znajdzie, tylko z przyjemnością oglądam perypetię tego bohatera.
I kibicujesz mu, żeby stamtąd nie wychodził. W sensie
tak,
nie opuszczał tego żeby miejsca.
Żeby nie opuszczał tego miejsca, bo on się tam bardzo odnalazł. W ogóle też, no co za człowiek wspaniały i taki elegancki. Naprawdę z przyjemnością się na niego patrzy.
Ciepły, miły, tak. Zabawny.
Ale i na tych jego współtowarzyszy też. Tam nawet właśnie jak się pojawiają jakieś choroby, trochę zrobię lekki spoiler, będzie jeden bohater, który dowie się, że choruje na raka, który mówi, oddaj mi pilot do telewizora, bo mam raka. Zawieź mnie gdzieś, bo mam raka. Bo po prostu, no, też ma to swój wielki, wielki urok.
To jest trochę sitcom, zauważyłeś,
trochę
że
sitcom.
W sposób taki skręcony, jakby to był jak taki dobry, stary sitcom rodem z przyjaciół.
No i właśnie to jest to, co my lubimy. To są krótkie odcinki, przy których sobie usiądziesz, zrelaksujesz się, odpoczniesz, uśmiechniesz. Bardzo dużo ciepła jest też w tym serialu. To mi się też bardzo podoba. No, jest świetny, bardzo błyskotliwy, bardzo dobrze zrobiony.
Polecamy na ten weekend, żeby sobie odpocząć. Tajny informator, jak ktoś przysiądzie, to spokojnie jest w stanie go w jeden wieczór obejrzeć.
Jak najbardziej.
A nawet w weekend, oczywiście, żeby to wszystko podzielić. Za chwilę rozmowa.
Tak, dziś razem z nami jest Oksana Basaraba. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiamy dlatego, że od wczoraj trwa Festiwal Filmowy Ukraina. To już 9. edycja tego festiwalu. Filmy będą różne, ale będzie też współczesne kino ukraińskie. No głównie dotyczące wojny. Jak w ogóle wygląda kinematografia? Jak wyglądają realia twórców filmowych teraz w tym trudnym czasie? Filmy powstają, są kręcone?
Oczywiście, że filmy powstają i są kręcone, ale mi się wydaje, że najbardziej takim odpowiednim skomentowaniem tego, co pani teraz powiedziała, będzie jak chyba jeden z reżyserów ukraińskich, Oleh Sanin, napisał 2 tygodnie temu na Facebooku, że z tej ekipy, która z nim kręciła poprzednie filmy, 70 osób obecnie walczy w ławach sił zbrojnych Ukrainy, 5 osób jest w niewoli i jeszcze kilka osób zginęło. Więc na pewno takie realia można określić dzisiejsze. Ale jednak filmy powstają, ponieważ też musimy jakoś nauczyć się tą wojnę przeżywać i jakby pokazać też światu, co przeżywamy i w jakiej sytuacji się znajdujemy. Więc myślę, że kino to jest taka też okazja, żeby dotrzeć do widzów z zagranicy, bo to tak jak kiedyś mówiłam o filmu Mariupol, który dostał Oscara, że na pewno widzowie w Ukrainie nie będą w stanie jeszcze psychicznie to obejrzeć.
No, wstrząsający film to jest. Tak.
Natomiast może to jest też bardzo ważne dla tych osób, które daleko od tej wojny, które naprawdę może gdzieś nie do końca odczuwają i nie do końca mogą zrozumieć, co obecnie przeciętny jakiś mieszkaniec Ukrainy przeżywa i jak próbuje się odnaleźć tej rzeczywistości, ponieważ psychicznie nie da się przetrwać cały czas w stanie takim, powiedzmy, napięcia, bo mózg po prostu nie działa tak na dłuższą perspektywę, więc musimy się nauczyć żyć, więc to, że filmy są kręcone, mi się wydaje, że to też jest dobry znak tego, że trwamy, że kultura jednak też jest bardzo ważnym głosem w tej wojnie i że jednak poprzez filmy możemy dotrzeć do widzów, dotrzeć też z tą sytuacją, która jest w Ukrainie, nie tylko poprzez, powiedzmy, media takie, czy społecznościowe, czy gazety, czy radia, ale też poprzez filmy, poprzez kulturę, poprzez nagłośnienie tych sytuacji i przedstawienie tego w taki sposób, jaki bardzo często to się odbywa, ponieważ na przykład mamy dzisiaj film Żołnierze Pieśni w sobotę.
To właśnie już za chwilę, 15:30, można zdążyć.
Który przedstawia ogólnie sytuację tych artystów obecnie, którzy bardzo często przejeżdżają na pierwszej linii frontu, żeby zagrać dla tych żołnierzy, żeby wesprzeć ich duchowo, moralnie, żeby pokazać, że jesteśmy z nimi, że ich wspieramy. I tam są od wybitniejszych artystów ukraińskich do tych mniej znanych, ale każdy stara się wesprzeć, ponieważ ta linia frontu ciągnie się na tysiące kilometrów i wszędzie są osoby, które potrzebują tego wsparcia, które potrzebują poczucia, że nie są zapomnieni, że w tej walce nie są sami. Więc ten film to jak najbardziej dokumentuje. Też dzisiaj mieliśmy rano poranek dla dzieci, bo to jest też okres taki świąteczno-mikolajkowy, gdzie chcemy dla tych dzieci troszeczkę takich fajnych emocji, pozytywnych i tam taki zestaw kolesanek, to dla najmniejszych takich maluszków powiedzmy. I tak naprawdę to dla nich też okazja troszeczkę, żeby zanurzyć się w taką atmosferę kolesanek, a później pobawić się z animatorami, ponieważ mieliśmy animatorki, które z dziećmi pomogli im spróbować na siebie te obrazy tych bohaterów, tych kolesanek. Te bajki są przepiękne i też wiem, że w najbliższym czasie te bajki można by i kolosanki obejrzeć w wolnym dostępie, więc jak ktoś nie
Ale czy one są w języku ukraińskim, czy po polsku? Jak to jest?
Najczęściej filmy w ramach festiwalu, jeżeli filmy wyłącznie nakręcone w Ukrainie, ponieważ mamy filmy takie mieszane polsko-ukraińskie, które mogą być też częściowo wplatany język polski, ale są w języku ukraińskim, ale z napisami po polsku. Też mamy jeden film w niedzielę z audiodeskrypcją dla osób z niepełnosprawnością, więc też zachęcamy, jeszcze można zakupić bilety, przyjść. Też staramy się, żeby kultura była dostępna, żeby kino też było dostępne dla wszystkich i bardzo czekamy na widzów, bo film też jest o zwierzętach w czasie wojny, o to, że też próbujemy zadbać o zwierzętach, o których dbamy, bo to też...
To też bardzo ważny temat. Tak. No, oczywiście w pierwszym odruchu myślimy o ludziach, myślimy o naszych bliskich, myślimy o tym, żeby jak najwięcej uratować tych istnień, no a właśnie te zwierzęta zostają. Pamiętam z początku wojny takie bardzo wzruszające relacje właśnie z przejść granicznych, gdzie ludzie z psami, kotami, chomikami przechodzili przez granicę. No a są też i inne zwierzęta w potrzebie, więc to też ważny temat. I dobrze, że kino się tym zajmuje. W programie dziś wieczorem o 19.30 film Redakcja i spotkanie z twórcami. Jutro też 15.15 film Wszystko ma żyć. Tam też twórcy się pojawią. Szczegółowy program można znaleźć na stronie ck.lublin.pl. Festiwal trwa jeszcze dziś i jutro, więc można się do Centrum Kultury wybrać.
Zapraszamy bardzo serdecznie. Naprawdę jest co obejrzeć. Na pewno powiem, że na film Smak Wolności już nie mamy biletów, bo w niedzielę już wszystko jest wyprzedane. Chyba jeden z najpopularniejszych filmów i wśród Polaków, i wśród Ukraińców. Ale inne filmy też nie rozczarują, więc bardzo serdecznie zapraszam, zachęcam. W każdej porze dnia biuro festiwalowe działa na parterze Centrum Kultury w Lublinie, gdzie można dowiedzieć się wszystkie szczegółowe informacje.
Dziękuję bardzo. Oksana Basaraba była dzisiaj razem z nami.
Dziękuję.
I będziemy z Państwem po 14 w Radiu Lublin, ponownie w kinie w Lublinie.
Iga Wójtowicz
i Grzegorz Chyluchliński. Dziękujemy.